Dzień dobry Państwu, Mateusz Wodziński, Exen.
Dzień
jak
dobry.
Już zapowiadałem, na tle dumny, na tle swojego samochodu, który
to
zebrał...
To już nie mój samochód.
To już nie jego, ale zebrał dzięki Waszym pieniądzom, ale też dzięki, przede wszystkim dzięki swojej determinacji.
No tak, ale bez wpłat tu nic by się nie dało zrobić, także to głównie zasługa wpłacających.
Specjalne wydanie układu otwartego na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak kto woli. My uznaliśmy, że obie formy są dopuszczalne, ale trzymamy się starej. Mateusz zbiera od ilu? Od 2-3 miesięcy?
Od 2 miesięcy zbiórka trwa.
Mieszkasz, opowiedz jak, mieszkasz w Krynkach, przy granicy białoruskiej.
Niedaleko Krynek, w wiosce Łapicze, tuż na granicy z Białorusią.
To jeszcze o tej Białorusi porozmawiamy w drugiej części, ale powiedz najpierw o tej zbiórce, jak do tego doszedłeś, komu zawozisz te samochody, kogo tam spotykasz?
No pomysł zbiórki pojawił się już dosyć dawno, ale trochę czasu zajęło mi ustalenie, w jaki sposób ja bym mógł się tutaj bardziej trochę przyczynić, jak mógłbym pomóc bardziej Ukraińcom w ich walce z Rosją. Ja się nie znam na, nie wiem, pomocy humanitarnej, pomocy medycznej, ale ponieważ mieszkam w lesie, miałem już trochę tych terenówek, trochę się na nich znam, no to pomyślałem, że może w tym kierunku jakoś. I okazało się, że faktycznie to są bardzo potrzebne rzeczy na froncie.
Wiem, że zawozisz te samochody raz bliżej, raz dalej. My nie możemy mówić, gdzie jesteśmy dzisiaj ze względu na mojego gościa, z którym rozmawiałem, znaczy gospodarza w zasadzie, czy człowieka, dla którego zawieźliśmy ten samochód. Ale byłeś wcześniej bardzo blisko linii frontu i raz, kiedy wracałeś, opowiadałeś mi o tym, że wybuchały w drodze bomby.
No tak, no raz pojechaliśmy z moimi dwoma znajomymi z Kijowa. Już praktycznie na front, to było może kilkanaście kilometrów od pozycji wojska rosyjskiego. To muszę przyznać, że tam było dosyć tak nieciekawie, strasznie można nawet powiedzieć. To był mój pierwszy raz tak blisko wojny, rzeczywiście słychać było artylerię, co dosłownie co 2-3 minuty. Może nie jakoś gdzieś bardzo blisko, ale były głośne odgłosy. No, nie polecam tego nikomu i sam też już raczej nie chcę doświadczyć tego drugi raz.
Także, ale jest to wykluczone.
A ci ludzie jednak są tam non-stop, cały czas siedzą, walczą, odpoczywają. No i nie mają wyboru. No, my tutaj, ja mogę pojechać raz czy drugi i zaraz wracam do siebie. A oni nie mają takiej opcji.
Opowiedz trochę o tych ludziach, których spotykasz. Bym tam spotkał się jaką grupę snajperów. Możesz coś o nich więcej opowiedzieć?
To są różne jednostki wojskowe. To jest oczywiście wojsko ukraińskie. W większości to są jednostki ukraińskie, ale też na przykład Legion Gruziński wsparliśmy. Wsparliśmy też białoruskich ochotników, którzy walczą oczywiście po stronie Ukrainy.
Ta koszulka, jak rozumiem, to jest...
Tak, to jest...
Od białoruskich...
To jest właśnie ich koszulka, ich pułku. Pułku ochotniczego białoruskiego. O nich można by długo opowiadać, natomiast tutaj cały czas jakby toczy się wojna, więc nie wiem właściwie, czy raczej myślę, że może lepiej o nich za dużo nie opowiadać.
Ale spróbuj opowiedzieć to, co możesz, nie wskazując, gdzie są, tak, ale co ci ludzie tobie opowiadają, jak oni przeżywają to, że przywozimy...
Na pewno są bardzo, bardzo wdzięczni za to, co robimy. I no, aż ja byłem na samym początku bardzo zdziwiony. I to nawet nie tylko ci żołnierze, do których coś, taki sprzęt trafia, ale właściwie wszyscy, których spotykam, z samego faktu, że tu jakiś Polak się zaplątał, pojawił, to naprawdę bardzo są z tego, nie wiem, zadowoleni, wdzięczni. Nie sądziłem, że to tak będzie wyglądać, ale to faktycznie oni widzą, że zdają sobie sprawę z tego, że no, bez pomocy Polski jako państwa i też bez pomocy ludzi, Polaków, no to już tej wojny by nie było, już przegrali ją i no, nie mieliby jak dalej walczyć, dalej bronić się. Także oni na pewno, no wiele razy podkreślali też, i to jest dla nich bardzo ważne, że oni mogą walczyć i mogą teraz się skupić na walce, ponieważ ich rodziny są u nas w Polsce. I no tak, i to jest jedna z głównych rzeczy, które myślę, że tutaj no, kluczowe znaczenie ma. Oni wiedzą, że ich rodzina jest bezpieczna i mogą się skupić na tym, co muszą robić.
Powiedz, spotykasz różnych ludzi, co oni ci opowiadają? Mówię o żołnierzach, których spotykasz.
No, opowiadają dużo o tym, co się dzieje tam na froncie, tam gdzie oni są. Dużo mówią o tym, czego im brakuje, co ewentualnie, co potrzebują, co można by próbować załatwić i im przekazać. No może mniej mówią o takiej bieżącej sytuacji, o tym, co się dzieje, czy idzie dobrze, czy źle.
Ale masz poczucie, jak z nimi rozmawiasz, że są optymistami, jeśli chodzi o przyszłość?
Oni są bardzo, bardzo takimi wielkimi optymistami, aż bym powiedział, no może, nie wiem, jeżeli z cywilami rozmawiają, to raczej są takimi aż maksymalnymi pozytywami, że no aż trudno uwierzyć, że jest tak dobrze, czyli raczej oni starają się, nie wiem, nie mówić tak naprawdę jak jest cywilom. Ja takie mam wrażenie przynajmniej, no, że zawsze starają się powiedzieć, że jest okej, jest dobrze, zaraz będzie jeszcze lepiej. No i no tak już mają tam. Po prostu. No.
Tu w wielu miejscach, kiedy jechaliśmy razem, życie toczy się normalnie. Właśnie tak na pierwszy rzut oka to nawet trudno rozpoznać, że jest inaczej niż, nie wiem, było 2-3 lata temu. Jak byliśmy w Lwowie, prawda, to poza paroma miejscami, gdzie widać było, że te okna przy piwnicach są zapchane workami z piasku, bo tam są przygotowane schrony, to ludzie chodzą do kawiarni, restauracji, nawet na hulajnogach elektrycznych jeżdżą. Tu w wielu miejscach tak samo blokposty nawet były puste, a tak naprawdę tą wojnę czuć.
No, znaczy, no tak, no, wygląda to w wielu miastach, miejscowościach zupełnie normalnie, no, życie się toczy. Tutaj wojny nie ma, ale to jest tylko zasługa Ukraińców, dlatego że tam w marcu obronili Kijów, Ruscy uciekli i teraz ta wojna skupia się na wschodzie. Tam jest naprawdę źle, a tutaj jest w miarę w porządku. Dlatego właśnie, że udało im się obronić kilka miesięcy temu i no i to jest zresztą wielka zasługa i dla nas też jest bardzo ważne, bo gdyby im się to nie udało, gdyby Ruscy zajęli wtedy Kijów i praktycznie już wtedy całą Ukrainę, no to byśmy mieli ruską armię na granicy z nami.
Tak.
I nie 3 miliony uchodźców, tylko z 15 milionów. Także to byłaby zupełnie inna, katastrofalna sytuacja.
Ale z drugiej strony, kiedy się z nimi rozmawia i tak się trochę poskrobię głębiej, no to widać, że nie mają z czego żyć. Mówią, że żyją z oszczędności, z tego, co odłożyli sobie, bo nigdzie prawie nie ma pracy. Nikt nie, nawet tych prostych prac nie wykonuje, nie remontuje niczego, no bo nam mówili, prawda, że można, co mam remontować dom, czy ktoś ma budować nowy dom, kiedy nie wiadomo, czy za chwilę tu coś
nie
spadnie,
jasne, no.
Im się nic nie stanie. Teraz w związku z tym ci ludzie nie zarabiają na na swoje codziennie utrzymanie zarabiają praktycznie ludzie, którzy pracują dla wojska czy wprost dla państwa.
No tak, tak. Niezależnie od tego, jak ta wojna się skończy, to już jest katastrofa gospodarcza tego kraju i tutaj no dramat całkowity praktycznie, no nie wiem, no.
Ale też to było ciekawe, dla mnie ciekawe, kiedy pytaliśmy, czego wam dzisiaj najbardziej trzeba, czy trzeba pomagać takiej pomocy humanitarnej dla tych wewnętrznych uchodźców, którzy ze wschodu na zachód, czy do centrum kraju się przenieśli, to my sobie dajemy z tym radę, tak? My się nimi opiekujemy.
Wojsko potrzebuje.
Ale potrzebuje pomocy. Wszystkiego co do wojska, sprzętu medycznego, pomocy medycznej, no pomocy każdej wojskowej, także tych samochodów, które ty organizujesz.
No tak, tak, tutaj toczy się wojna, no tutaj tak. Jest wszystkie ręce na pokład, trzeba wspierać tą armię, to jest zresztą no bardzo, bardzo prosta sprawa, no tutaj jest po jednej stronie dobro, po drugiej zło, które jeszcze to dobro napadło, no więc jakby no nie ma się tu zupełnie nad czym zastanawiać.
Rozumiem, że samochody będziesz dalej zbierał na te
no tak,
samochody.
Zbiórka trwa.
Opowiedz gdzie, jak.
Zbiórka trwa na stronie pomagam.pl. To jest zbiórka o nazwie Terenówki dla Ukrainy, Terenówki na front. Oczywiście zachęcam do wpłacania.
Linki do wpłat będą pod tym nagraniem i na platformach podcastowych na YouTubie.
I to trwa. To oczywiście no praktycznie z każdym moim wyjazdem zdaję sobie sprawę, że te potrzeby są coraz większe. Także to niby przywożę więcej aut, a potrzeby cały czas rosną.
I te samochody czasami są używane bardzo długo, albo jak jest ta historia z...
Albo kilka dni.
Z Hummerem, tak, powiedział, że tu nie ma sensu nawet kupować takich bardzo drogich, bo pojawił się jakiś luksusowy Hummer, którego nie wiem, jakiś bogaty Ukrainiec oddał, pewnie warty kilka milionów złotych. I 2-3 dni pojeździł.
Nie, no oczywiście, tutaj w ogóle drogich aut tutaj się nie sprowadza, nie ściąga, no bo nigdy nie wiadomo, czy ono pojeździ kilka miesięcy na froncie, czy kilka dni, czy kilka godzin wręcz. Także tutaj to auto nie musi wyglądać super, ono ma być sprawne technicznie, ma jeździć i to właściwie tyle, no. Tak, i ma być tanie, to tak. Też. To też jest bardzo ważne, no.
Oni też mówili tutaj, tak, że trzeba... No i to są przewoźnie proste samochody, takie, którymi łatwo się przemieścić, tylko żeby były sprawne. Żeby nie było tak, że czegoś im brakuje, prawda? Nie muszą mieć sprzętu...
Oczywiście, jak najprostsze, ale to też jest...
Wyrafinowanego, tylko żeby
to też
działały.
Jest ważne, że one muszą działać, muszą być sprawne i to... Ja wszystkie 7 aut, które do tej pory sprowadziłem, sam tutaj nimi przyjechałem. Za każdym razem praktycznie... prawie 1000 kilometrów i to jest wbrew pozorom ważne, bo to pokazuje, że one są sprawne. Nie przyjeżdżają na lawecie, nie wiadomo w jakim są stanie, tylko jadą, dają radę i to sami żołnierze też to już podkreślali, że okej, chcą auta, przyjmują, ale muszą na własnych kołach tutaj przyjechać.
Mogę zaświadczyć, przywiózł dobry sprzęt, został odebrany. Zresztą widzieliście rozmowę państwo z żołnierzem, który ten samochód odbierał. Docieracie, tutaj docierają też nas głosy z zewnątrz, takie, w takich warunkach nagrywamy. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze, jak już mamy okazję pogadać, tutaj nagrywamy na tę rozmowę na Ukrainie, ale ty mieszkasz przy granicy
Z Białorusią,
koło Krynek, tak? Tuż niedaleko tego płotu, który wyrósł. Powiedz, śledziłeś to bardzo dużo, relacjonowałeś to na twoim profilu na Twitterze. Opowiedz, jak ta historia wyglądała z twojej perspektywy, bo rozumiem też, że twoja percepcja tego, co tam się działo, się zmieniała.
No ona tak naprawdę się może nieco zmieniła od początku, natomiast no trzeba odróżnić te dwa etapy, bo w pierwszym etapie, rok temu, w lipcu, w sierpniu, faktycznie ci ludzie przyjeżdżali tutaj, przylatywali na Białoruś. Myśleli, że tutaj będzie bardzo łatwo przejść przez naszą granicę, po czym no, okazywało się, że nie ma przejścia, że jest bardzo trudno, że i w pewnym momencie byli faktycznie, no byli ludzie na granicy, a z jednej strony byli Polacy, nie pozwalali im iść dalej, a z drugiej strony byli służby białoruskie, które też nie pozwalały się cofnąć i faktycznie oni byli w potrzasku. No, nie wiedzieli, na co się tutaj piszą. Natomiast no, później, z czasem, to jak to tutaj sytuacja na tej granicy wyglądała, to już się stało powszechną wiedzą. No i ci ludzie, którzy, nie wiem, no teraz na przykład pojawiają się na naszej granicy, oni już w pewnym sensie mają wliczone to ryzyko w kosztan. Wiedzą, że będzie bardzo ciężko przekroczyć granicę. Wiedzą, że pewnie kilka razy zostaną odstawieni z powrotem na granicę. I wciąż się pojawiają, no więc...
O ile pamiętam, jak zaczął się ten stan wyjątkowy przy granicy, to byłeś taki dosyć krytyczny, że tak zapamiętałem twoje wpisy wobec rozmaitych rzeczy, które się działy. Potem twoje spojrzenie się trochę zmieniało.
Owszem, było coś takiego. Natomiast też trzeba przyznać, że z początku, pierwsze miesiące, gdzieś tak do końca października, rząd też nie do końca zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji i raczej można tak powiedzieć, że no, próbował wykorzystać ten kryzys PR-owo, bardziej się skupiał właśnie na wizerunkowych kwestiach niż na tym, że faktycznie jest tu coś nie tak na tej granicy. Ale no gdzieś tam listopad, grudzień, myślę, że też zdali sobie rządzący sprawę z tego, że tu jest naprawdę bardzo poważny problem, że tych ludzi tu była masa wtedy na granicy. I no i zaczęli działać. No już ewidentnie zmienili podejście na takie bardziej poważne. Także...
Czy uważasz, że trzeba było postawić mur, że trzeba było blokować pushbacki? Rząd mówi, że ich nie było, ludzie mówią, że były, ale czy twoim zdaniem te działania były konieczne?
Znaczy, no na pewno nie może być tak, że tutaj każdy sobie, kto przyleci i przejdzie przez rzekę, przez granicę, będzie witany w Unii, no bo jeżeli tak by to miało wyglądać, no to byśmy mieli tu nie 20 tysięcy, jak było rok temu, tylko 2 miliony za rok byśmy mieli na granicy. To no, ja jestem tego pewien, bo widziałem, jak to działa na własne oczy. I faktycznie, no oni mieli trzy drogi do Unii przez morze, bardzo niebezpieczna, no bardzo, bardzo niebezpieczna droga. Jest szlak bałkański też. Z kolei tam to trwa chyba, nie wiem, z 5 czy 7 lat, żeby tym szlakiem dostać się do Unii, bo tam w każdym przechodzą z kraju do kraju, trafiają do obozu, siedzą rok czy dwa, dopiero idą do następnego kraju i to trwa. A tutaj co? Przylot do Mińska, taksówką na granicę, kilka pushbacków może, potem za którymś razem się udaje i co? I po dwóch tygodniach, załóżmy, jest w Niemczech.
Oni nie chcieli w Polsce często występować o azyl, czy rejestrować się w Polsce, prawda? Z tego, co mówiłeś.
No tak, no oni w ogóle nic nie chcą mieć wspólnego z Polską. Oni chcą tylko tutaj przejechać przez nasz kraj i jadąc po drodze do Niemiec, no.
A na ile te głosy rozmaitych organizacji pozarządowych, które mówiły o strasznych rzeczach, które się dzieją o umierających ludziach, rodzinach w lesie, na ile to była histeria, na ile to było oparte jednak na jakichś faktach?
No, na pewno było nieciekawie w listopadzie, w grudniu. To nie są warunki do nocowania w lesie, no to nie ma co się oszukiwać. To ja mieszkam w lesie, bardzo dużo czasu tam spędzam i ja bym się nie wybrał na nocowanie w lesie. Tym bardziej, jeżeli nie możesz rozpalić ogniska na przykład, no bo oni nie mogą, bo zaraz ich ktoś namierzy. Także no, sytuacja bardzo ciężka była.
A czy ci, którzy byli gdzieś złapani, otrzymywali pomoc? No bo ja słyszałem o rozmaitych sytuacjach, w których ci ludzie byli brani do budynków Straży Granicznej, gdzie otrzymywali pełną pomoc od A do Z.
Ja nie wiem, bo ja to nie należę do Straży i jakby no
nie brałem udziału w tych, czynnościach, no, ale więc trudno mi się wypowiadać na temat tego, jak na przykład są traktowani przez, służby nasze, bo to też nie jest coś, co, ja, nie wiem, widziałem na co dzień. No, wiem, że coś tam się działo, ale raczej mieszkańcy, no nie, było takich sytuacji, że nie wiem, no wszystko działo się gdzieś tam u kogoś na podwórku.
Jasne. A czy w tej chwili, od momentu, kiedy też zwłaszcza powstał ten płot, czy on jest skuteczny? No bo rozumiem, że on jest nie na całej długości. I w ogóle, czy to się uspokoiło tak znacząco?
Tak naprawdę to nie wiadomo, czy on jest skuteczny, bo można by to sprawdzić, jeżeli tych migrantów byłoby tyle samo, co rok temu, kiedy nie było muru. Jeśli rok temu było ich 20 tysięcy na granicy, i teraz, jest, jak jest mur, też by ich było 20 tysięcy i na przykład przechodziłoby, nie wiem, 100 tylko, no to można by stwierdzić, że mur jest efektywny, zdaje egzamin. Ale tych migrantów jest teraz, nie wiem, 10-20 razy mniej.
A ich nie ma, bo co? Bo już wiedzą, że tędy nie opłaca się, bo nie, przejdą?
Nie wiadomo, bo wcześniej, rok temu przylatywali bezpośrednio ze swoich krajów do Mińska. Teraz już nie ma tych lotów. Teraz muszą jakąś okrężną drogą, nie wiem, przez Rosję i dopiero na Białoruś, dopiero na naszą granicę. Więc ewidentnie jest ich wielokrotnie mniej i oczywiście częściowo może też być tak, że są tam u siebie, przygotowują się do podróży i widzą, o, jest mur, no to może faktycznie darujemy sobie. Może tak być, ale no, kto to wie.
Jasne. Ale rozumiem, że życie na granicy stało się dużo spokojniejsze teraz.
No, jest spokojniej niż było rok temu, ale jest, na pewno nie jest tak spokojnie, jak było dwa lata temu. Jest zupełnie inaczej. Bardzo dużo się zmieniło.
To co się zmieniło na koniec? Co jest dzisiaj inaczej niż dwa lata temu?
Dwa lata temu to było najspokojniejsze miejsce w całej Polsce. No nic tam się nie działo, była cisza, spokój, zwierzyna była. A teraz
którą
jest...
pokazujesz na swoich zdjęciach. No.
A teraz jest wojsko, są, latają helikoptery. No wiadomo, że ci ludzie dalej idą. No ja mam akurat rzekę niedaleko siebie na granicy, więc tam płotu nie ma. I wiem od pograniczników, że tam dalej przechodzą. No więc cały czas jednak coś się dzieje. Jeżeli przechodzą, no to potem są poszukiwani. I tak to się kręci tam. Mimo, że jest ich teraz wielokrotnie mniej, więc ta skala to już nie jest to, co rok temu było, we wrześniu, w październiku, ale, no ale wciąż jest coś, nie tak, nie? Coś, czego nie było dwa lata temu albo 10 lat temu.
A żeby mieć jeszcze mniej spokojnie, to jeździsz samochodem na Ukrainę.
Tak.
Mateusz, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu. Pozdrawiamy z Ukrainy i wspierajcie akcję Exena. Linki znajdziecie łatwo. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Pozdrawiam.